Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Przypadające w sobotę święto ofiarowania pańskiego obchodziliśmy 23 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu dziękowaliśmy za obecność osób, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom. Tegoroczne obchody skupiały się wokół tematu młodych i ich powołania, a także zaangażowania osób konsekrowanych w posługę młodzieży. Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w wielu kościołach sprawowane były msze święte z udziałem osób konsekrowanych. W Watykanie Eucharystii przewodniczył papież Franciszek. W homilii Ojciec Święty podkreślał, że święto ofiarowania pańskiego to święto spotkania. Nowość Dzieciątka spotyka tradycję świątyni, obietnica znajduje spełnienie. Młodzi Maryja i Józef spotykają starców Symeona i Annę. Krótko mówiąc, gdy Jezus przychodzi, wszystko się spotyka, wyjaśniał Ojciec Święty. Tłumacząc, co to nam mówi, Franciszek wskazał, że przede wszystkim także my jesteśmy powołani, by przyjąć Jezusa, który przychodzi nam na spotkanie. Papież mówił w homilii również m.in. o tym, czym jest życie konsekrowane.
To spojrzenie widzące Boga obecnego w świecie, choć wielu nie zdaje sobie z tego sprawy. Jest to głos, który mówi: Bóg wystarcza, reszta przemija. To uwielbienie wypływające mimo wszystko, jak to ukazuje prorokini Anna. Życie konsekrowane jest nowym życiem. Jest to żywe spotkanie z Panem w Jego ludzie. Jest to powołanie do wiernego posłuszeństwa każdego dnia i do niezwykłych niespodzianek. Niespodzianek ducha. Jest to wizja tego, co warto wziąć w ramiona, aby mieć radość. To jest Jezusa.
W Polsce uroczystości Dnia Życia Konsekrowanego odbyły się m.in. w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, gdzie posługują redemptoryści. Przed południem przybyły na nie osoby konsekrowane z zakonów męskich i żeńskich z całej diecezji toruńskiej. Mszy świętej z ich udziałem przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Ordynariusz diecezji toruńskiej mówił w homilii m.in. o roli, jaką odgrywają w naszym życiu osoby konsekrowane.
Osoby konsekrowane wskazują swoim życiem na obietnicę wieczności, do której wszyscy zdążamy przecież. Święty Jan Paweł II, Vita Consecrata, przypomniał, że dzięki życiu konsekrowanemu charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo, stają się w pewien swoisty i trwały sposób widzialne w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie. To piękne zadanie osób konsekrowanych. Ukazywać całemu światu Królestwo Niebieskie, wskazywać na rzeczywistość, która jest nam wszystkim obiecana.
W obchody Dnia Życia Konsekrowanego włączył się też m.in. Kościół w Hiszpanii. Tam Dzień Życia Zakonnego obchodzono pod hasłem Ojcze Nasz, życie konsekrowane obecnością Bożej miłości. A więcej o tym mówi z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Hasło wybrane w tym roku na Dzień Życia Zakonnego wyraża pewien stały element w różnych charyzmatach i w powołaniu każdego z nas. Wezwanie i pragnienie, aby uobecnić miłość Boga. Doświadczamy jej w naszym życiu jako zbawienie, miłosierdzie, dobra nowina. Miłość wcielona w Jezusie, objawiona w Jego osobie, w sposobie podejścia do ludzi, w Jego formie uzdrawiania, przebaczania, głoszenia i życia. Niech nasze życie będzie bliską obecnością Jego miłości dla tych, którzy z różnych powodów najbardziej cierpią na brak miłości w swoim życiu, myślą inaczej lub są wykluczeni. Czytamy w liście Hiszpańskiej Konferencji Osób Zakonnych Konfer.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Na Jasnej Górze odbyła się w sobotę 30. pielgrzymka parlamentarzystów. Uczestniczyli w niej posłowie, senatorowie i europosłowie z różnych opcji politycznych. Modlitewne spotkanie rozpoczęło się pod epitafium smoleńskim, gdzie odmówiono krótką modlitwę. Następnie politycy spotkali się w kaplicy różańcowej. Centralnym punktem pielgrzymki była msza święta przed cudownym obrazem Matki Bożej. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Wacław Depo. W homilii metropolita częstochowski podkreślał, że obecność na Jasnej Górze służy podkreślaniu prymatu wiary w Boga.
Przychodzimy dzisiaj przed oblicze naszej Matki, aby potwierdzić prymat wiary w Boga, który jest zawsze pierwszy w porządku życia i miłości i w każdym wyjściu do człowieka. Aby potwierdzić, że Bóg nigdy nie jest konkurentem dla ludzkiej wolności, że nic człowiekowi nie odbiera, ale daje siebie w darze swojego Syna. Przychodzimy dzisiaj, aby oczyma wiary odkrywać drogi Pańskie w znakach naszego czasu i pytać się, co jest prawdą w epoce postprawdy, co jest dobrem w epoce, którą określamy zmaganiem z nienawiścią, co jest Bogu właściwe, a co człowiekowi.
Na Jasną Górę udał się m.in. minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk podkreślał, że pielgrzymka jest czasem podziękowania Maryi i próśb o dalsze wsparcie.
To już od 2006 roku staram się tutaj być, bo to jest czas na podziękowanie Matce Przenajświętszej i prośby o dalsze wsparcie, ale też szukanie tego celu i określanie tego celu i pomoc w poszukiwaniu tego celu, który powinien być celem wszystkich polskich parlamentarzystów. No i prośba o opiekę nad ojczyzną, narodem, Rzeczypospolitą i całym światem.
Pielgrzymka parlamentarzystów na Jasną Górę zwyczajowo odbywa się 2 lutego, w święto ofiarowania Pańskiego. W drodze powrotnej posłowie i senatorowie zatrzymują się zawsze w sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, patronki parlamentarzystów polskich. Ustawa wprowadzająca tak zwane matczyny emerytury trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Senat bez poprawek przyjął projekt Mama 4+. Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom 4 dzieci w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci. Świadczenie ma być wypłacane od 1 marca tego roku, mówi wiceminister rodziny Marcin Zieleniecki.
Można powiedzieć, że formalnie z tą datą można składać wnioski o świadczenie. Procedura postępowania to kodeks postępowania administracyjnego, czyli jeżeli sprawa warunków uzyskania tego świadczenia będzie dostatecznie wyjaśniona, wniosek będzie w sposób dobry, uzasadniony, uzupełniony, pełny, prawda, będzie zawierał pełną dokumentację dowodową, no to decyzja powinna być wydana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli taka decyzja zostanie wydana jeszcze w marcu, to zgodnie z tą regułą, o której wspominałem, przyznanie świadczenia czy wypłata świadczenia nastąpi od dnia 1 marca, czyli za marzec jeszcze osoba ubiegająca się o świadczenie, takie świadczenie uzyska.
Według szacunków resortu z nowych przepisów skorzysta około 85 tysięcy osób. W budżecie państwa na ten rok zagwarantowano na wypłatę tych emerytur ponad 801 milionów złotych. Świadczenie wyniesie 1100 zł brutto. W Kielcach odbył się w sobotę pogrzeb 2 żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, odnalezionych i zidentyfikowanych przez Fundację Niezłomni. Jan Wosiński i Piotr Pecel zostali pochowani na cmentarzu w Cedzynie koło Kielc. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w kościele garnizonowym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Jan Wosiński i Piotr Pecel zostali zamordowani i pogrzebani przez komunistów w 1949 roku w lesie koło Kielc. Ich szczątki wydobyto podczas poszukiwań prowadzonych przez Fundację Niezłomni imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Wówczas odkryto 4 jamy grobowe ze szczątkami 8 osób, mówi Wojciech Łuczak, prezes Fundacji Niezłomni.
Te osoby, podobnie jak pozostałe, które odnaleźliśmy w Zgórsku, zostały odnalezione w toku badań rozpoczętych w 2015 roku jako pierwsze. Chowane są jako ostatnie, można powiedzieć, gdyż no, akurat w ich przypadku ten proces identyfikacyjny trwał dłużej niż w przypadku innych osób. To partyzanci odnalezieni w dolinie, która znajduje się w Zgórskim Lesie koło Kielc, gdzie dokonywano egzekucji w latach 40. I w toku badań prowadzonych przez Fundację Niezłomni w tej dolince zostało odnalezionych 8 osób. 7 z nich zostało zidentyfikowanych.
Jan Wosiński był członkiem Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Aresztowano go w lipcu 1948 roku pod zarzutem przewodzenia bandzie terrorystyczno-rabunkowej. Piotr Pecel był podkomendnym Wosińskiego. Zatrzymano go miesiąc później pod tym samym zarzutem. Badacze Fundacji Niezłomni imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki w ciągu ostatnich 2 lat odnaleźli w kilku miejscach w Polsce szczątki 22 żołnierzy podziemia antykomunistycznego. 20 osób udało się zidentyfikować i odbyły się uroczyste pogrzeby. W tym roku mija już 21 lat, odkąd do rąk czytelników trafił pierwszy numer naszego dziennika. Gazeta jest jednym z dzieł wyrosłych przy Radiu Maryja. Na łamach dziennika publikowane są artykuły dotyczące m.in. bieżącej polityki, kultury, gospodarki czy wiary. Gazeta od początku formuje postawy Polaków. Ewa Nowina-Konopka, redaktor naczelna naszego dziennika, powiedziała, że celem, jaki przyświecał tworzeniu dziennika, było ukazywanie prawdy. Dziennikarka zwróciła uwagę, że przestrzeń wolności prawdy poszerzyła się dzięki właśnie Radiu Maryja, Telewizji Trwam i naszemu dziennikowi.
Pamiętam na początku, jak powstał nasz dziennik, to pewnych tematów nie wolno było poruszać. One nie istniały tak w przestrzeni, w debacie publicznej. Myślę, że jako jedni z pierwszych pisaliśmy tak dużo o żołnierzach wyklętych, tak? O zbrodniach ukraińskich na Wołyniu, tak? Drukowaliśmy życiorysy ubeckich zbrodniarzy. Pewnych tematów wcześniej nie wolno było dotykać. To jest nasz cel, właśnie ukazywanie prawdy, ukazywanie dobra.
Pierwszy numer naszego dziennika ukazał się 29 stycznia 1998 roku. Obecnie gazeta poza formatem papierowym jest dostępna także w wersji elektronicznej. A już 15 lutego ukaże się pierwszy numer miesięcznika Szlachetne Zdrowie. Znajdziemy w nim artykuły dotyczące m.in. zdrowego odżywiania, układania jadłospisu oraz przykładowych ćwiczeń. Pierwszy numer miesięcznika będzie liczył ponad 100 stron. Więcej informacji na ten temat w weekendowym wydaniu naszego dziennika. Rosja wstrzymuje swój udział w traktacie o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. To odpowiedź na działania Stanów Zjednoczonych. Prezydent Władimir Putin poinformował o swojej decyzji na spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych i obrony Rosji. Zalecił również zaprzestanie prowadzenia rozmów z USA na temat układu. Na spotkaniu prezydent Rosji poparł propozycję stworzenia pocisków bazowania naziemnego i lądowej wersji pocisków Kalibr. Do tej pory taką produkcję ograniczał układ INF. Politolog dr Łukasz Stach wskazuje, że działania największych mocarstw mogą doprowadzić do kolejnego wyścigu zbrojeń.
W tej sprawie mamy jednakże drugie dno. To dno nazywa się Chiny. Chiny nie są związane zapisami tego traktatu i swobodnie rozwijają tego typu systemy uzbrojenia, zagrażając amerykańskiej pozycji w rejonie Pacyfiku. Z tego też tytułu amerykańska administracja doszła do wniosku, że de facto traktat ten jednostronnie krępuje Stany Zjednoczone, gdy tymczasem Rosja, jak też Chiny, mogą, czy to potajemnie, w przypadku Rosji, czy de facto oficjalnie, jak w przypadku Chin, prowadzić badania i testować tego typu systemy uzbrojenia. Stany Zjednoczone po prostu odpowiadają tutaj na politykę przede wszystkim Pekinu.
W piątek prezydent Donald Trump oświadczył, że jego kraj rozpoczyna formalny proces wycofywania się z porozumienia. Przyczyną tej decyzji było łamanie postanowień umowy przez Rosję. Decyzję Waszyngtonu poparły państwa NATO. W sobotę wieczorem rosyjskie MSZ podało w komunikacie, że Waszyngton oficjalnie poinformował Moskwę o zawieszeniu przestrzegania układu INF. Piotr Żyła zajął 4., a Kamil Stoch 6. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamusim obiekcie w niemieckim Oberstdorfie. Zwyciężył lider klasyfikacji generalnej, Japończyk Ryoyu Kobayashi. To jego 10. zwycięstwo w tym sezonie. Drugą pozycję w sobotnich zawodach zajął Niemiec Markus Eisenbichler, a trzecią Austriak Stefan Kraft. Na 16. pozycji uplasował się Jakub Wolny, a Dawid Kubacki był 22. W klasyfikacji generalnej Kamil Stoch zajmuje obecnie 3. miejsce. Tuż za nim na 4. pozycji jest Piotr Żyła. Liderem w dalszym ciągu pozostaje Japończyk Ryoyu Kobayashi. Na 2. miejscu plasuje się z kolei Austriak Stefan Kraft. I tą informacją ze świata sportu kończymy wiadomości w Radiu Maryja.